Jaki przykład daje nam Jezus Chrystus, Syn Boży, w swoim przyjściu na ziemię? O tym możemy się przekonać, czytając list do Filipian, 2 rozdział od 1 do 11 wersetu. Zobaczmy, jak Jego przykład powinien wpływać na nasze relacje wśród wierzących, na nasze relacje z braćmi i siostrami. Przeczytajmy ten fragment, 2 rozdział listu do Filipian od 1 do 11 wersetu i zastanówmy się dobrze nad tym, co on dla nas oznacza. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z chłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Zobaczmy, jak apostoł Paweł przechodzi od praktycznych rad do przykładu Chrystusa. Zaczyna od tego, takim dla nas dzisiaj niezrozumiałym trochę zdaniem, jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie. Jak to rozumieć? Rozumieć to możemy tak, że skoro chrześcijanie są w Chrystusie, to w nas powinna być zachęta jeden do drugiego, pociecha miłości także dla drugich, wspólnota ducha między nami, współczucie i zmiłowanie. Dlaczego tak wnioskuję? Ponieważ Pismo Święte mówi, że chrześcijanin to jest człowiek, który jest w Chrystusie. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, powiada tak, w wersecie 17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I ten, kto trwa w Chrystusie, zgodnie z Ewangelią Jana, z 15 rozdziałem, gdzie przyrównani jesteśmy do latorośli krzewu winnego, to taki człowiek wydaje owoc. Wydaje owoc i daje dowód, że jest w Chrystusie. Apostoł Paweł przykładowo w liście do Efezjan w 1 rozdziale ciągle używa takich zwrotów właśnie jak w umiłowanym, w Nim, w Chrystusie. I w wielu swoich listach używa sformułowania w Panu, nie w Panu, w Chrystusie i tak dalej. Także co to wszystko oznacza? Że chrześcijanin to jest człowiek, który wkroczył w inną rzeczywistość. Związał się relacją z Bogiem Ojcem, ale także z Jezusem Chrystusem. Jak pisał apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w 1 rozdziale, a w wersecie 3, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Także to nie jest przebywanie obok Chrystusa, ale jest to wejście w inną rzeczywistość. Chrystus mieszka w nas, my mieszkamy w Nim. Stara Biblia Gdańska mówiła, mieszkajcie we mnie, a ja w was. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 2 rozdziale, w wersecie 20 powiada, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Także chrześcijanin to jest człowiek, który jest w Chrystusie. Ludzie nienawróceni tego nie rozumieją. Pewien chrześcijański apologeta, pisarz, teolog z Ameryki z tytułem doktora teologii pewnego razu zadzwonił do Świadka Jehowy, z którym odbył debatę i zapytał go przy okazji, czy jesteś w Chrystusie. On tak zdziwiony mówi, o co ci chodzi? Mówi, no czy jesteś w Chrystusie? Nie mów takich nieważnych rzeczy. Przejdźmy do jakichś ważnych rzeczy. Tak powiedział mu ten świadek Jehowy. A to znaczy, że po prostu nie był w Chrystusie. Nie znał Pana Jezusa. I skoro jesteśmy w Chrystusie, to jesteśmy w stanie innych zachęcać, pocieszać miłością Bożą, mieć ze sobą wspólnego ducha, okazywać współczucie jedni drugim i zmiłowanie. Tak powinno być. Dlaczego tak nie zawsze jest? Ponieważ rzeczywistość duchowa jest rzeczywistością dynamiczną. Jeżeli sami siebie ograbiamy, na przykład z jedzenia fizycznego, mamy pełną lodówkę, ale jesteśmy zbyt leniwi, żeby sięgnąć, żeby przygotować sobie posiłek, no to czy mamy jakieś owoce, warzywa w domu, a mało tam z tego korzystamy, no to jest zrozumiałe, że nie będziemy mieli pewnych składników odżywczych. Podobnie jeśli chodzi o składniki odżywcze duchowe. Jeżeli ograbiamy samych siebie z czytania Biblii, z modlitwy, zaniedbujemy modlitwę albo traktujemy to wszystko czysto rutynowo, żeby przelecieć i pójść do ważniejszych tak zwanych rzeczy, no to mało będzie w nas tej pociechy, miłości, tej zachęty, tej wspólnoty ducha, tego współczucia i zmiłowania. Będziemy nawet oziębli wobec innych chrześcijan. Więc widzimy, jak ważne jest to, żeby być w Chrystusie i trwać w Nim, żeby być taką zachętą. I Paweł pisze, że skoro tak jest, skoro u was takie rzeczy występują, to mówi w wersecie drugim: dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Czy zauważyliśmy, jak to apostoł Paweł kilkakrotnie innymi słowami mówi o jedności? Zaczyna od tego, że mają być jednej myśli, potem mówi, że mają mieć tę samą miłość, mają być zgodni i ożywieni jednomyślnością. O co tu może chodzić? Czy może tu chodzić o jedność doktrynalną? Może. Dlaczego? Bo w liście do Filipian mówi w 3 rozdziale, w wersecie 2: strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Apostoł Paweł całe życie swojej służby apostolskiej zmagał się z tak zwanymi judaizantami. Kto to byli? Jakub ich tak określił w 21 rozdziale Dziejów Apostolskich. Może nie wszystkich z nich, ale niektórzy z nich tutaj pasują, bo mówi tak, 21 rozdział, werset 20 Dziejów Apostolskich. Widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, to znaczy uwierzyli w Pana Jezusa, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. I na pewno wielu z nich było nieszkodliwych, którzy dalej trzymali się prawa, bo oni byli Żydami, uwierzyli w Chrystusa, ale dalej kultywowali swoje tradycje, swoje święta i zwyczaje. Ale w tym gronie była pewna mniejszość niebezpieczna, która głosiła, że wierzący z pogan muszą się obrzezać i przestrzegać prawa mojżeszowego. I Paweł całe życie się z nimi zmagał. Na przykład w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale czytamy w wersecie 1: a pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci: jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Jakich braci? Wyżej w wersecie 14 jest mowa o Antiochii, o pierwszym kościele lokalnym, który był złożony wyłącznie zasadniczo z pogan, wierzących z pogan. I tam do tego zboru przybyli ludzie z Judei i mówili: nie, nie będziecie zbawieni. Sama wiara w Chrystusa nie wystarcza. Musicie się obrzezać i przestrzegać całego prawa mojżeszowego. Mówili ludziom z pogan. I w Dziejach Apostolskich czytamy w 5 wersecie, że udali się, kiedy się udali już Paweł i jego współpracownicy w tej sprawie do Jerozolimy, to niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli w kogo? W Chrystusa. Powstali, mówiąc, trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego, czyli pogan. I to był problem wewnątrzkościelny. To nie był problem na styku judaizm, chrześcijaństwo. Żydzi od dawna mają zasadę, że wobec pogan jest taryfa ulgowa i poganie nie muszą tyle przestrzegać, wystarczy, jak przestrzegają przykazań noachickich, czyli pewnych 8 przykazań, a wobec Żydów jest większe wymaganie. Szczególnie to Maimonides, taki żydowski uczony, w późniejszych wiekach ustalił, że są dwie drogi do zbawienia. Jedna dla Żydów bardziej wymagająca, więcej przepisów, Tora i tak dalej, a dla pogan mniej wymagająca, tylko 8 takich głównych przykazań noachickich, czyli związanych z Noem, tym, który przetrwał potop wraz z rodziną. Ale wewnątrz kościelnym sporem było to, że niektórzy nadgorliwi wierzący, głównie z faryzeuszy, narzucali poganom obrzezanie. I oczywiście prawo mojżeszowe. I apostołowie ustalili, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, jak czytamy w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, w wersecie 19, a w 20 dalej, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych, przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdyż czyta się go w synagogach w każdy sabat. I w zasadzie takie minimum, taką taryfę ulgową zastosowali wobec wierzących z pogan, ale tamci judaizanci się nie poddawali. Dalej przychodzili do kościołów, dalej próbowali im narzucać prawo mojżeszowe, obrzezanie wierzącym z pogan, co szczególnie na terenie Galacji, prowincji Galacji się ujawniło. Więc apostoł Paweł mógł mieć na myśli tutaj też jedność doktrynalną, ale bardziej prawdopodobne wydaje się, że miał na myśli zgodność, jeśli chodzi o taką zgodę w Kościele. Dlaczego? Bo był pewien problem w Filipii, między innymi między dwoma siostrami. Czwarty rozdział listu do Filipian, werset drugi mówi: upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. A więc chodziło o to, żeby chrześcijanie byli zgodni. Nie chodziło to o jednomyślność we wszystkich poglądach, osobistych upodobaniach i tak dalej, ale głównie chodziło o taką zgodę między wierzącymi. I apostoł Paweł ciągnie dalej: i nie czyńcie nic z chłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Takie czynniki jak chłótliwość, dążenie do próżnej chwały, do wywyższenia samego siebie nie służą pokojowi w Kościele, zgodzie, ale służy temu z kolei pokora. I pokora nie będzie polegała na tym, że będziemy uważali jedni drugich za równych sobie, ale za wyższych od siebie. Takim grzechem bardzo pospolitym u wielu ludzi jest to, i myślę, że każdy z nas miał chwilę, kiedy w życiu tak grzeszył, że uważaliśmy siebie za lepszego od kogoś, za wyższego od kogoś, za to, że ktoś niżej od nas stoi, że ktoś, kogoś musimy uświadomić, bo on jest jakiś ciemny, on jakiś tam czegoś nie wie, a my lepiej wiemy od niego i tak dalej, i tak dalej. Albo coś błądzi w czymś, coś źle rozumie, albo coś źle robi. I to jest taka słabość ludzka, taki grzech ludzki, a my mamy w pokorze uważać jedni drugich za wyższych od siebie, lub jak to ujął inaczej apostoł Paweł w liście do Rzymian, 12 rozdziale, w wersecie 10, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. I Paweł jeszcze zwraca uwagę, niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Czyli inaczej, takimi prostszymi słowami, niech każdy nie dba tylko o własne interesy, własne potrzeby, ale będzie też okazywał szczere zainteresowanie potrzebami bliźnich, szczególnie braci i sióstr w Chrystusie. I teraz apostoł przechodzi do hymnu o Chrystusie, w którym pokazuje dla nas wzór, jaki może być przykładem dla nas i powinien być, i który uczy nas właśnie takiej pokory. Paweł pisze: takiego bądźcie względem siebie, czyli wzajemnie, usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. A jakie było to usposobienie w Chrystusie? Czytamy, że był w postaci Bożej. Werset 6. Co to znaczy? To znaczy po pierwsze, że Chrystus miał swój przedludzki byt. To znaczy istniał przed pojawieniem się swoim na ziemi. Niestety dzisiaj wiele osób uważających się za chrześcijan nie chce w to uwierzyć. Unitarianie, którzy deklarują się jako chrześcijanie, przynajmniej spora część z nich, nie wierzy, że Chrystus miał przedludzki byt. I niestety Polska źle się przysłużyła sprawie, bo w Polsce działał Faust Socyn w XVI wieku, włoski myśliciel, wolnomyśliciel, który przyłączył się do tak zwanych braci polskich, do Arian polskich. I oni początkowo wierzyli, że Chrystus miał przedludzki byt, tylko wierzyli, że był stworzeniem Bożym. On zmienił ich sposób myślenia, Faust Socyn, i uwierzyli pod wpływem jego przewodnictwa, że nie miał przedludzkiego bytu, że urodził się jako człowiek i został dopiero wyniesiony do godności Mesjasza, że w ogóle wcześniej nie istniał przed narodzinami na ziemi. Arianie zostali wypędzeni z Polski, dużo zamieszania w Polsce posiali, pojechali do Holandii, tam wydali swoje dzieła, one przeszły do Anglii. W Anglii powstał też kościół unitariański, potem czy jakiś odłam w ramach anglikanizmu, byli baptyści unitariańscy, potem to przeszło do Stanów Zjednoczonych, gdzie też się rozwinęło. Także widzimy, że Niektórzy ludzie w to nie wierzą, mimo wyraźnych orzeczeń Pisma Świętego. Ja osobiście korespondowałem, czy rozmawiałem z niektórymi osobami. One zamiast przyjęcia Pisma Świętego tak, jak jest napisane, przesyłają zazwyczaj skomplikowane interpretacje, które mają rozczłonkować te wersety i podkopać je. Po prostu w jakiś sposób inaczej wytłumaczyć, a powiedzmy sobie tak otwarcie, przekręcić. A tutaj czytamy wyraźnie, był w postaci Bożej. Nie, że stał się w postaci Bożej, ale że był. Był już zanim pojawił się na ziemi jako człowiek, był Synem Bożym. I w tej postaci Syna Bożego miał postać boską, wielką chwałę. Kiedy to było? Ewangelia Jana 17, rozdział werset 5 powiada. Ewangelia Jana 17, rozdział werset 5. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Zanim został stworzony materialny wszechświat. Zanim pojawił się czas. Istniał już Syn Boży i miał wielką chwałę u swego Ojca. I werset 24 jeszcze to potwierdza, bo Pan Jezus mówi w modlitwie do Ojca: Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Założenie świata i stworzenie materialnego wszechświata. I tą chwałą cieszył się Jezus, zanim powstał czas, zanim cokolwiek powstało, czyli od wieczności. Ale jak rozumieć drugą część wersetu 6? Nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Istnieją trzy szkoły na ten temat, które jednak wzajemnie się uzupełniają. Stara szkoła, którą widać w współcześnionej Biblii Gdańskiej, w Starej Biblii Gdańskiej, w Biblii Brzeskiej, w Biblii Króla Jakuba, w Biblii Wójka, w Biblii Księdza, w Nowym Testamencie Księdza Popowskiego, w Grecko-Polskim Nowym Testamencie, w Trynitarnym Nowym Testamencie. Tam czytamy mniej więcej tak. Nie uważał bycia równym Bogu za grabież. Tak tam jest oddane. Co to znaczy nie uważał bycia równym Bogu za grabież? Że Chrystus w swym przedludzkim, boskim istnieniu nie uważał, że obrał ten stan w sposób nieprawy, za pomocą jakiegoś przywłaszczenia. To znaczy, że uważał, że boskość mu się w pełni należy, bo jest jedynym Synem Bożym, który w pełni ma boskość. To jest ta stara szkoła. I dosłowne odczytanie tekstu do tego prowadzi. Druga szkoła jest taka. Nie obstawał nieugięcie przy tym, by trwać w równości z Bogiem, jak to oddaje Nowy Testament księdza Kowalskiego, albo nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. Tak to oddaje Biblia Tysiąclecia, Biblia Poznańska. Sens jest taki. Boski Chrystus nie próbował obstawać przy swym prawowitym statusie równości z Bogiem, lecz postanowił wyżej postawić chwałę Boga Ojca i zbawienie grzeszników od własnej chwały. Taki jest sens tej drugiej szkoły. Że nie obstawał, nie trzymał się tego, co miał, lecz wyżej postawił boski plan i chwałę Boga Ojca. I trzecia szkoła. Nie wykorzystał swojej równości z Bogiem. Tak to oddaje przekład ekumeniczny. I sens jest taki. Chrystus był równy Bogu, ale nie chciał wykorzystać tej pozycji dla własnej korzyści. Także widzimy, że uczeni nie są do końca zgodni w tym. I skąd taka różnica w przekładach? Trudność polega na tym, że nie do końca jest jasne słowo greckie tam użyte, które w greckiej Biblii występuje tylko raz i bardzo rzadko występuje w literaturze pozabiblijnej. To jest greckie słowo harpagnos. Ale mimo różnic w zrozumieniu tekstu, sens jest zasadniczo ten sam. Paweł mówi tak. Chrystus w swej naturze lub chwalebnej postaci był boski, lecz nie działał w sposób skupiony na sobie, samolubny. Nie obstawał przy swych boskich uprawnieniach, lecz pokornie obrał postać sługi i stał się istotą ludzką. I Pan Jezus sam o tym powiedział, że przyszedł służyć, a nie żeby mu służono. W Ewangelii Mateusza 20, rozdział werset 28, Mateusza 20-28. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Co jest wskazówką dla nas, że my też nie mamy wywyższać się, dążyć do własnej chwały, ale być sługą dla innych. Tak jak Pan Jezus. Ale pamiętajmy, że Chrystus przychodząc na ziemi nie przestał być Bogiem. Nie utracił przy tym boskiej natury, lecz Jego boskość zamieszkała w ludzkim ciele, jakby przysłonięta. On nie zawsze tę boskość ujawniał, bardzo rzadko ujawniał. I list do Kolosan właśnie wyjaśnia, werset 19 pierwszego rozdziału, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. I drugi rozdział, werset 9, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Boska natura jest niezmienna, więc Chrystus przychodząc na ziemię jej nie utracił. Ona jest nieodzowna. I występuje kontrast między Panem Jezusem w tym liście do Filipian w 2 rozdziale, a Adamem. Adam, pierwszy człowiek, usiłował zagarnąć dla siebie godność, do której nie miał prawa. Diabeł powiedział, będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Chrystus wyrzekł się pozycji, do której miał pełne prawo. Czyli Adam w swej arogancji uważał, że może stać się równym Bogu. Chrystus w swej pokorze stał się człowiekiem, choć faktycznie był od wieczności równy Bogu, był istotą boską. Więc widzimy tą różnicę. I dla nas jest to lekcja, bo skoro my, jako równi sobie pod względem człowieczeństwa, bo jesteśmy stworzeniami Bożymi równymi sobie i równi pod względem godności dzieci Bożych, bo wszyscy jesteśmy tak samo zbawieni przez świętą krew Baranka, Jego święte ciało złożone na krzyżu i z łaski przez wiarę możemy być zbawieni, to skoro mamy równą godność dzieci Bożych, to wzorujmy się na Jezusie, żeby nie wywyższać się jedni nad drugich, bo Jezus był równy Ojcu, ale uniżył się wobec Niego, żeby wypełnić Jego plan. My, dla dobra jedności w Kościele, pokoju, zgody, bądźmy gotowi się uniżyć, nie wywyższać samych siebie. Tak jak Chrystus, który miał pewne prawo do postaci Bożej, do boskości, na pierwsze miejsce postawił swego Ojca i Jego boski plan. I to samo, drodzy, jest w rodzinach. Nieraz mąż ma swoje hobby, chciałby się zająć na przykład czytaniem książki, obejrzeniem ciekawego filmu, a tu żona mówi z synkiem, że chcą grać w grę planszową. I co? Co zrobi? Powie, nie, ja tego filmu muszę zobaczyć, bo kolega mi powiedział, że to musimy potem przedyskutować, ten film. Nie, będzie gotów zrezygnować z siebie i to zrobić. Razem zagrać w tą grę planszową. Żona chce jechać na przykład na urlop do jednych rodziców. Mąż obstaje i co roku tylko jechać do jego rodziców. Po prostu musi być ta współpraca, musi być to uniżenie. Podobnie i żona. Jedni wobec drugich uniżajmy się, bo pycha jest strasznym grzechem. Bóg się pysznym przeciwstawia, pokornym łaskę daje. Czytamy dwukrotnie w Nowym Testamencie, w pierwszym liście Piotra w 5 rozdziale i w liście Jakuba w 4 rozdziale. A więc pamiętajmy, że to jest dla nas ratunek, to jest dla nas zbawienne. Diabeł ucieka przed pokorą. Pokorą można go rozbroić. Pycha jest grzechem właśnie pierwszego grzesznika na świecie, diabła. I jeżeli my do niego będziemy się upodabniać, nie będziemy iść za pokorą, będziemy iść raczej za nim albo za Adamem, który też się chciał wywyższyć, żądał dla siebie boskości, bo diabeł pierwszą reklamę zrobił. Jesteście tego warci, będziecie jak Bóg. Pierwszym reklamodawcą był diabeł. On pierwszą reklamę opracował. A więc widzimy, jak to niebezpieczne jest i jak wspaniały mamy przykład w Panu Jezusie. I prześledźmy ten przykład Pana Jezusa. Wyparł się samego siebie. To znaczy tą chwałę wielką, jaką miał w niebie, jakby odłożył na bok. On nie zawsze ją ujawniał. W niektórych wypowiedziach ona się pojawia. Mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Wszelki sąd Ojciec przekazał Synowi. W niektórych czynach się przejawia. Także się przejawia szczególnie w przemienieniu, gdzie apostoł Piotr wręcz stracił głowę. Co ma robić? Może namioty tu rozbije? Po prostu taka chwała była Pana Jezusa. Ale generalnie on się wyzbył tej wielkiej pozycji chwały tego majestatu niebiańskiego i po prostu przyjął postać człowieka. I okazawszy się z zewnętrznej postawy człowiekiem, był tak pokorny i posłuszny Bogu, że był pokorny i posłuszny aż do śmierci. I to na krzyżu, która była barbarzyńską śmiercią i formą egzekucji, krzyżowanie, zacierpniętą od Persów przez Rzymian. To Persowie pierwsi krzyżowali, a Rzymianie to zaadoptowali do swoich potrzeb. I teraz musimy być świadomi jednego, że Pan Jezus nie tylko swoją ofiarą na krzyżu, ale swoim konsekwentnym posłuszeństwem wobec Ojca był antidotum na nieposłuszeństwo pierwszego człowieka. Tak mówi to i tłumaczy apostoł Paweł w liście do Rzymian, 5 rozdziale. I zobaczmy na dowód. 5 rozdział, werset 19. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpił usprawiedliwienia. Czy my zdajemy sobie sprawę z tego, że Pan Jezus w postaci uniżonego Syna Człowieczego tu na ziemi miał obowiązek dochowania posłuszeństwa Bogu Ojcu? Zobaczmy do listu do Hebrajczyków, 5 rozdział, werset 8. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Czyli w nowych warunkach, jako człowiek, nauczył się posłuszeństwa. Ale od nas też się czegoś wymaga, werset 9. Osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Chrystus jest Zbawicielem tylko dla posłusznych. Dla nieposłusznych nie jest. Widziałem kiedyś program o człowieku, który uważał się za wierzącego, ale dopuszczał się przestępstw do tego stopnia, że po prostu bardzo niebezpieczne rzeczy czynił. Ale on uważał, że jest zbawiony na wieki i wszystkie jego grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, są z góry przebaczone, więc cokolwiek będzie czynił, ma zbawienie zagwarantowane. List do Hebrajczyków mówi, że dla posłusznych Jezus jest Zbawicielem, dla nieposłusznych nie będzie Zbawicielem. Nie łudźmy się. I zobaczmy, co się stało dalej z Chrystusem, bo niektórzy poprzestają tylko na uniżeniu, ale czy tylko na krzyżu, ale zobaczmy, werset 9 mówi, dlatego też Bóg wielce go wywyższył. List do Filipian, 2 rozdział. I obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. I tutaj słowo imię jest w językach biblijnych znacznie głębsze, niż ma głębszy sens niż w naszym języku. Greckie słowo onoma, imię, określa wszystko, co obejmuje pojęcie imienia, a więc władzę, charakter, rangę, majestat, moc, godność i tak dalej. To wszystko, czego imię dotyczy. Tak napisał biblista Wein z kręgu wolnych chrześcijan w Wielkiej Brytanii, w tym słynnym słowniku. I rzeczywiście imię Jezusa samo w sobie, bez Jezusa nie ma takiej mocy. Jeśli imię Jezusa wypowiada ktoś, kto nie jest związany z Chrystusem, kto nie ma z Nim zbawczej więzi, kto Go nie poznał, za kim On nie stoi, kto nie jest w Chrystusie, to nie będzie tego efektu, kiedy będzie poruszał imię Jezusa. Mamy przykład 7 synów niejakiego Scewy, arcykapłana żydowskiego, którzy nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówili: zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. I co zrobił ten zły duch? Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni. I przemógł ich ten duch i pognębił, tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu. Dzieje apostolskie, 19 rozdział, o tym opisuje od 13 wersetu. Byli to egzorcyści żydowscy, którzy myśleli, że jak wymienią imię Jezusa, a nie wierzyli jeszcze w Pana Jezusa jako Mesjasza, to wystarczy, jak wymienią Pawła. I tu jest taka rzecz, drodzy, że nie wystarczy tylko wiedzieć coś o Jezusie, mieć bardzo dużo wiedzy o Jezusie. Trzeba mieć z Nim społeczność. Trzeba mieć Jego wsparcie. I w imieniu Jezusa rzeczywiście tkwi wielka moc. To jest imię, które Bóg wywyższył ponad wszelkie inne imię tutaj na ziemi. I w imieniu Jezusa, drodzy, jest zbawienie. Apostoł Piotr, kiedy stanął przed Sanhedrynem, najwyższym sądem żydowskim w pierwszym wieku, to powiedział w 4 rozdziale, w wersecie 12 Dziejów Apostolskich: i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. To jest werset dobry do zacytowania świadkom Jehowy, bo oni cały czas głoszą, że w imieniu Jehowa jest zbawienie. A tu czytamy, że w imieniu Jezusa jest zbawienie, że Bóg nie dał żadnego innego imienia tutaj pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. To jest też dobry werset dla katolików. Niektórzy katolicy jakoś myślą, że Maryja ma bardzo duży udział w tym zbawieniu. Niektórzy nawet wierzą, że to ona potrze głowę diabła, tego węża. A tymczasem i mają, jakby widzą Jezusa i Maryję jakby na jednym tronie zasiadających, jakby takich współodkupicieli, że Maryja jest współodkupicielką wraz z Chrystusem. Ja nie mówię o wszystkich katolikach, bo znam katolików, którzy są świadomi, że tak nie jest. Ale ci bardziej tradycjonalistyczni nie widzą tego Jezusa jako jedynego Zbawiciela. Dołączają zaraz Maryję jako współodkupicielkę. I tutaj jest błąd. Tu trzeba tych ludzi uświadamiać. Co jeszcze w imieniu Jezusa się dzieje? Wiele rzeczy się dzieje w imieniu Jezusa Chrystusa. 16 rozdział Dziejów Apostolskich od 16 do 18 wersetu opisuje, jak to dziewczyna mająca ducha wróżbiarstwa, ducha wieszczego, wołała za Pawłem i Sylasem. Ale Paweł zwrócił się do ducha i rzekł, jak mówi werset 18, rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. Na imię Jezusa pierzchają demony. Na imię Jezusa, drodzy, dokonują się też uzdrowienia. Dzieje apostolskie, 3 rozdział, opisują człowieka, który był chromy od urodzenia. Nie chodził od urodzenia, był niepełnosprawny, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Ale co Piotr powiedział mu w wersecie 6? Srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ten człowiek nie tylko, że zaczął chodzić, ale i przechadzał się, podskakiwał i chwalił Boga, jak mówi werset 8. Czyli w imieniu Jezusa jest wielka moc, ale nie dlatego, że jest to tylko imię, ale że za tym imieniem kryje się konkretna osoba. Osoba, która powiedziała, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, albo jak mówi inny przykład, wszelka władza na niebie i na ziemi. Wyraz imię oznacza w Piśmie Świętym niekiedy samą osobę. Księga Objawienia 3 rozdział, werset 4, według ścisłego przykładu mówi, masz i w Sardes kilka imion, które nie skalały swoich szat. Oczywiście chodzi o osoby. I werset 10 powiada, że na imię Jezusa ma się zginać wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. To znaczy, że w końcu wszyscy zegną kolana przed Jezusem. Jedni zegną kolana w czci, w uwielbieniu, z wdzięczności i przyjęci będą do Królestwa Bożego. Już dzisiaj są w Chrystusie, już dzisiaj chodzą w światłości, a drudzy będą musieli zgiąć kolana i usłyszeć, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Albo idźcie przeklęci w ogień, zgotowany diabłu i jego aniołom. Niektórzy usłyszą coś takiego, też padną na kolana przed Jezusem, ale usłyszą coś takiego. I musimy być świadomi jednego, że Jezus nie jest konkurencją dla Boga Ojca. Werset 11 mówi, aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Chrystus mówił, jak już wspominałem, że kto nie czci mnie, ten nie czci Ojca, ale ostatecznie to Bóg Ojciec będzie wywyższony ponad wszystkich, także ponad swego Syna. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, mówi o Chrystusie. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. I Bóg Ojciec będzie wywyższony, przejdzie do bezpośredniego królowania przy końcu czasów. Jak mówi Księga Zachariasza, będzie wtedy jedyne Jego imię. I Księga Objawienia powiada, że wszelkie stworzenie w niebie będzie czciło tego, który siedzi na tronie i baranka. Będzie mówiło błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków właśnie temu, który siedzi na tronie i barankowi. Wywyższony będzie Bóg Ojciec i Jezus Chrystus. Zatem, drodzy, zobaczmy, jak apostoł Paweł przechodzi od prostych wskazówek do wielkiej teologii, do głębokich prawd Bożych. Jak wskazuje, że my, chcąc zachować pokój w Kościele, powinniśmy dokładnie znać Jezusa Chrystusa, Jego historię. To, że od wieczności był Bogiem, jako Syn Boży, a jednak się uniżył, jednak postawił wyżej swego Ojca, Jego chwałę, Jego zamiar zbawienia grzeszników. Czy jesteśmy gotowi też rezygnować z siebie, kiedy jest taka konieczność? Czy raczej obstajemy przy swoich prawach, przy naszych upodobaniach, przy samolubnych celach? Mówi się, że rodzina jest takim laboratorium wiary. Że dzieci nieraz proszą o coś, czy ten dobry tatuś jeszcze wyjdzie do sklepu, chociaż jest zmęczony po całym dniu pracy. Czy ta mama jeszcze wypierze tą bluzkę, którą ten synek czy córka jeszcze zdążyli pobrudzić, a już jest zmęczona. Właśnie wiele można by przykładów z życia podawać, jak to ofiarność, pokora są bardzo potrzebne i niesamolubna postawa. Niech Chrystus będzie nam w tym przewodnikiem. On nie tylko nam stawia siebie za wzór, co mogłoby być bardzo przygnębiające, ale obiecuje w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, że jeśli trwamy w Nim, to On będzie trwał w nas. I nawet w tym liście, w wersecie 13 jest pociecha, Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie. Czyli chociaż my musimy pracować nad swoim zbawieniem z bojaźnią i drżeniem, jak mówi werset 12, to wszelkie środki pomocowe mamy od Boga. Nie musimy się zamartwiać. Nie jest to zadanie ponad nasze siły, ponieważ mamy nadzwyczajne siły od Boga, którymi możemy się posilać i wypełnić ten boski plan. Niech pokora Chrystusa będzie dla nas przewodnikiem. Pamiętajmy, diabeł ucieka przed pokorą, a bardzo cieszy go, jeżeli idziemy w pychę. Dlatego bierzmy przykład z wzoru Chrystusa. On jest dla nas wzorem i On też jest tym, który z nami nosi jedno to jarzmo i pomoże nam je dźwigać. Amen.